Czytaliśmy fragment z Dziejów Apostolskich, pierwszy werset Dziejów Apostolskich, gdzie Słowo Boże mówi tak. Pierwszą księgę do Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, gdy został wzięty w górę. A więc Ewangelia Łukasza mówi, opisuje dzieje, wydarzenia z życia Pana Jezusa Chrystusa, natomiast Dzieje Apostolskie opisują wydarzenia, opisują to, co działo się w pierwszym kościele, kiedy Bóg używał już nie Pana Jezusa, bo On był w niebie, został zesłany Duch Święty, ale używał uczniów, apostołów i Kościół Jezusa Chrystusa we wspaniały sposób się rozwijał. Czytaliśmy także o tym, że oni trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach i codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Mówiliśmy o tym, że cieszyli się przychylnością całego ludu, ale też mówiliśmy o tym, że potem nastąpiło prześladowanie. Początek był piękny. Cały lud ich podziwiał, cały lud był zadowolony z tego, co się działo, ale nadszedł okres, dość szybko nadszedł okres, że chrześcijanie, że apostołowie zostali prześladowani, wtrącono ich do więzienia. I czytaliśmy o tym, że oni szli z miejsca na miejsce i wszędzie, gdzie się pojawili, głosili Ewangelię. Czytaliśmy też o tym, że kiedy Rada Najwyższa zabroniła apostołom głosić Ewangelię, mówią, nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. A apostołowie odpowiedzieli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A więc postawili tych najzacniejszych ludzi, członków Rady Najwyższej, postawili jakby pod ścianą i powiedzieli, słuchajcie, wy sami zastanówcie się, kto tu ma rację. Czy wy macie rację, czy Pan Bóg ma rację? Oni myśleli, że oni mają rację, więc zakazali. Ale apostołowie mówią, słuchajcie, to wy nie macie racji, Bóg ma rację. Dlatego my nie możemy nie mówić o tych rzeczach, nie możemy nie mówić, nie możemy nie słuchać Boga. My będziemy słuchać Boga. Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My chcemy słuchać Boga, my chcemy iść za tym, co Bóg powiedział i będziemy głosić Ewangelię. I myślę, że powiedzieli to tej starszyźnie, powiedzieli to apostołowie prosto w oczy, bardzo zdecydowanie, bardzo jednoznacznie. Tam nie było żadnego cienia wątpliwości, że oni się wycofają. A potem czytamy, kiedy im zakazano, wtrącili ich do więzienia, oni się modlili, zatrzęsło się miejsce, zostali napełnieni Duchem Świętym i dalej głosili. I dzisiaj chciałbym parę słów powiedzieć na temat, dlaczego pierwszy Kościół miał tak niezwykłe rezultaty w głoszeniu Ewangelii. Bo że miał rezultaty, jest prawdą. Amen? Zgadzacie się z tym? Czy nie znaczy to, że nie było trudności. Nie znaczy to, że nie było kłopotów. Kiedy czytamy historię apostoła Pawła z Dziejów Apostolskich, czy też potem z listów, no to naprawdę było wiele prześladowań, wiele problemów, wiele, bardzo wiele. Ja myślę, że nikt z nas by nie chciał przejść tego, co przechodził apostoł Paweł. Nikt z nas by się nie chciał znaleźć w różnych okolicznościach, w takich, w których znajdował się apostoł Paweł. Ale Ewangelia się rozwijała. I dlaczego pierwszy Kościół miał tak wspaniałe rezultaty w głoszeniu Ewangelii? I pierwszy Kościół posiadał miłość do ludzi zgubionych. Miłość. Miłość była tym motorem, była motywacją do działania. Miłość. Myślę, że chodziłoby tylko o to, abyśmy my wszyscy zastanawiali się nad tym i nie tylko dzisiaj, ale myśleli o tym, czy posiadam miłość do ludzi zgubionych, albo jak ona powinna się manifestować, jak powinna ta miłość być przekazywana przez moje życie. Jak, w jaki sposób? W jaki sposób możemy ocenić to, czy posiadamy miłość albo wielką miłość do ludzi zgubionych? Czy jest jakaś możliwość oceny własnego serca, bo chodzi o ocenę własnego serca. I tutaj ja na nikogo palcem nie pokazuję i nie będę mówił, ty nie masz miłości, przecież nie mam takiej możliwości tego ocenić. Chciałbym siebie ocenić. Chciałbym o sobie powiedzieć, czy mam miłość, czy jej nie mam. I kiedy Duch Święty dotyka naszego serca i widzimy swoje serce dzięki tym okularom Ducha Świętego, to ja często muszę powiedzieć, Boże, daj mi, przydaj mi tej miłości, bo ja w sobie jej niewiele dostrzegam. Jeśli już, to tak niewiele tej miłości posiadam. A Słowo Boże nam mówi, że to Duch Święty rozlewa miłość w naszych sercach. Droga do zdobycia, droga do posiadania miłości do ludzi zgubionych jest przez Ducha Świętego. To Duch Święty wlewa miłość w nasze serca. I społeczność z Nim, społeczność z Duchem Świętym, a więc ta bliska relacja z Duchem Świętym sprawi, czy pomoże nam to, abyśmy posiadali tej miłości więcej, czy większą tą miłość posiadali i aby ta miłość nas motywowała, ta miłość nas pobudzała, wypychała wręcz do głoszenia Ewangelii. Bo to, że tysiące ludzi w Gorzowie jest niezbawionych, to wiemy. To wiemy, bo chodzą wokół nas. Ale to, że potrzebują zbawienia, nie zawsze sobie o tym przypominamy. I dlatego zadbajmy, bracia i siostry, o miłość w naszych sercach, miłość do ludzi zgubionych, bo wspaniale jest być z Bożem, my się kochamy, lubimy siebie, oczywiście możemy godzinami z sobą rozmawiać i jakieś relacje zawsze mamy między sobą. Natomiast są ludzie na zewnątrz, którzy potrzebują nas, potrzebują słowa Ewangelii. I pierwszy Kościół rozumiał, że te podstawowe problemy w życiu człowieka niezbawionego mogą być rozwiązane tylko przez Jezusa Chrystusa, tylko dzięki Niemu i dlatego Chrystusa głosili. Nie jest nigdzie w Nowym Testamencie napisane, że oni stawiali na pierwszym miejscu ewangelizację. Natomiast kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to zdaje się, że można taki wniosek wyciągnąć, że pierwszy Kościół stawiał na pierwszym miejscu ewangelizację. To było główne zadanie. Można taki wniosek wyciągnąć też z nauczania Pana Jezusa, z tego, co On mówił. Kiedy powoływał pierwszych uczniów, o tym mówiłem parę tygodni temu, kiedy powoływał pierwszych uczniów, mówi do nich, że uczyni ich rybakami ludzi. Albo inny fragment, powołał ich do siebie, aby byli z Nim, a potem drugie, aby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii i aby czynili dobro, wypędzali demony, uzdrawiali chorych. Po to zostaliśmy powołani. Stąd można wniosek wyciągnąć, że to jest nasze nadrzędne zadanie. Do tego zostaliśmy przez Boga powołani. Oczywiście mówimy często o życiu czystym, życiu uświęconym i chwała Bogu, na to trzeba zwracać uwagę, szczególnie w dzisiejszych czasach. Natomiast jeśli chodzi o zadanie, które mamy wypełnić, to tym zadaniem, pierwszym, głównym zadaniem jest to, aby nieść poselstwo Ewangelii, aby nieść to ziarno dobrej nowiny do ludzi. A kiedy Pan Jezus skończył swoją służbę, wydał to wielkie polecenie, jak to jest określane, wielkie polecenie, czy wielkie posłannictwo, że mamy iść na cały świat, iść do wszystkich krańców ziemi. Na krańce świata mamy zanieść Ewangelię. I pierwszy Kościół stawiał bardzo mocno, na pierwszym miejscu stawiał głoszenie Ewangelii. Jak wygląda głoszenie Ewangelii dzisiaj? Głoszenie Ewangelii przez nas czy przez zbory? Często jest tak w dzisiejszym czasie, że sprawa ewangelizacji jest postawiona gdzieś jako jedno z zadań Kościoła. Jest tych zadań wiele, ewangelizacja jest jako jedno z zadań działalności Kościoła. Czasem jest tak w niektórych zborach, że o tej sferze, o tej dziedzinie głoszenia Ewangelii się zapomina na miesiące i długie lata i jak ktoś przyjedzie, zachęca do głoszenia Ewangelii, to dopiero się ludziom przypomina, wierzącym o tym, że trzeba głosić Ewangelię. Bracia i siostry, w moim przekonaniu, nie wiem, czy wy się z tym zgodzicie, myśmy 24 godziny na dobę powinni o tym myśleć. Jak zdobyć ludzi dla Chrystusa? Ja do tego, Panie, zostałem powołany, aby zanieść słowo Ewangelii ludziom zgubionym. Inna bardzo prawda wynikająca ze Słowa Bożego, a mająca miejsce w Dziejach Apostolskich w pierwszym Kościele, to, że pierwszy Kościół współczuł ludziom żyjącym bez Chrystusa. współczuł. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus widział lud, wielki lud, tłum ludzi, użalił się nad nimi, współczuł im, ulitował się nad nimi. Czytamy wielokrotnie takie właśnie stwierdzenia w Słowie Bożym. Ulitował się nad nimi, użalił się nad nimi i coś zrobił. Coś zrobił. Nauczał, uzdrawiał, ale motywacją do tego było współczucie. Ci ludzie są na skraju przepaści. Ci ludzie są na drodze do piekła. Coś trzeba zrobić, aby ich zatrzymać od tej wiecznej śmierci. Coś musimy zrobić i my jesteśmy do tego powołani. I niech Bóg daje nam w serce takie współczucie dla tych ludzi, bo bez Bożego współczucia, bez Bożej miłości i Bożego współczucia grzesznicy będą nam po prostu obojętni. A niech idą, no co? Trudno. Idą swoją drogą, niech idą. Niech w naszym życiu nie będzie takiego sposobu myślenia. Pierwszy Kościół był bardzo elastyczny w głoszeniu Ewangelii. My dzisiaj przywiązujemy wielką wagę do form. Głosimy Ewangelię z zespołem, mamy tutaj w naszym mieście mamy akcję humanitarną Życie, więc głosimy ludziom tym najuboższym. Ale najskuteczniejsza forma ewangelizacji to głoszenie spontaniczne, głoszenie indywidualne. Pierwszy Kościół nie myślał, że jest jakaś tam forma, jedna albo dwie czy pięć metod ewangelizacji, ale spotkanie z człowiekiem niezbawionym było szansą do tego, aby przekazać Ewangelię. Było szansą ewangelizowania, szansą przekazania dobrej nowiny. Pierwszy Kościół był otwarty także na działanie i prowadzenie Ducha Świętego. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że oni modlili się i pościli i Duch Święty ich wysyłał. Modlili się i pościli, a więc siłą i mocą napędową każdego działania ewangelizacyjną był Duch Święty. Był Duch Święty. Potrzeba nam, bracia i siostry, właśnie tego, Ducha Świętego. Panie, poprowadź mnie. Boże, daj mi możliwość, daj mi szansę, abym mógł przekazać Ewangelię. Dzisiaj bardzo wiele osób zwraca uwagę na umiejętne kierowanie. O, to oczywiście jest ważne, żyjemy trochę w innym czasie niż pierwszy Kościół, a więc przewodnictwo, czy kierownictwo, czy przywództwo jest bardzo ważne, ale musi być oparte na biblijnych, bożych zasadach. Ale dzisiaj myślę, że dużo więcej wagi przywiązuje się do tego umiejętnego kierowania, do jakichś komitetów, do różnych dyskusji się prowadzi, a potem Panie Jezu, pobłogosław nasze ustalenia. Amen. Powinno być inaczej, odwrotnie. Panie, prowadź nas. Boże, pokaż. Pokaż, gdzie mamy iść. Pokaż, komu mam głosić. Do kogo mnie, Panie, poprowadzisz? I teraz Duch Święty wskazuje i wtedy nie tylko zdecydowanie łatwiej się idzie, ale możemy mieć pewność, przekonanie, że to Duch Święty nas prowadzi. Oczywiście ktoś może powiedzieć, a po coście robili wczoraj ewangelizację w Wełminie? A czy to było zgodne z Bożą wolą? Chce ktoś zapytać? Czy mieliśmy objawienie od Boga? A mieliśmy takie. Tak, było wołanie, była prośba, wcześniej była rozmowa. Zdawało się, że jakieś plany tutaj zły pokrzyżował. Chciał pokrzyżować, bo sołtys biedny by się prawie zabił, bo spadł z drabiny. Chciał pokrzyżować diabeł te plany, ale jednak dzięki Bogu za otwarte serca tamtej żony sołtysa, że mogliśmy pojechać. I było wołanie, przyjedźcie, była prośba, przyjedźcie do nas. Ale nawet bez tego mieliśmy przekonanie, że tam powinniśmy jechać. Tak więc w niedzielę jedziemy do Słubic, bo ktoś woła, ktoś wzywa, przyjedźcie, bo chcemy coś tam robić. Tak więc siłą i mocą napędową każdego podejmowanego działania, przedsięwzięcia był Duch Święty w Dziejach Apostolskich. Moglibyśmy wiele tutaj fragmentów z Dziejów Apostolskich przeczytać. Inna ważna prawda, we wczesnym Kościele panowało przekonanie, świadomość w życiu, w sercu każdego wierzącego, że każdy jest świadkiem Jezusa Chrystusa. Kochani, czy mamy to bardzo mocno w świadomości, że ja jestem świadkiem Chrystusa? Pomyślmy, jak zachowujesz się w pracy? Bo tam jestem świadkiem Chrystusa. Jak zachowuję się w sąsiedztwie swoim? Bo tam jestem świadkiem Chrystusa. Tam obserwuje mnie mój sąsiad. Czy mogę z żoną się pokłócić na podwórku? No jakim świadkiem jestem, kiedy się kłócę z żoną na podwórku? Albo z Łukaszem bym się pokłócił na podwórku. Jakim jestem świadkiem? Bo przecież świadkami nie jesteśmy tylko wtedy, kiedy mówimy. Możemy być złymi świadkami, kiedy mówimy o Jezusie, a inaczej postępujemy. Wtedy jesteśmy złymi świadkami. Więc jakim jestem świadkiem? Warto się zastanowić. W pierwszym kościele panowała świadomość, że każdy jest świadkiem Chrystusa. Kochani, ja myślę, że tak, że jeśli jest taka głęboka świadomość w nas, że jestem świadkiem Chrystusa, to nas to będzie tak trochę prostowało. Prostowało, że nie mogę wszystkiego i wszędzie mówić, że pewnych rzeczy absolutnie nie powinienem powiedzieć. A więc świadomość tego, że jesteśmy świadkami Chrystusa, jest bardzo ważna. I tutaj nie trzeba się tego, bracia i siostry, bać. Nie trzeba się tego bać. Chodzi o to, żeby życie swoje poddać Bogu, aby było ono przemieniane na obraz Chrystusa i wtedy z tym byciem świadkiem nie będzie problemu. W pierwszym kościele właśnie taka świadomość panowała i nie ograniczano świadczenia tylko do jakichś szczególnie obdarowanych osób. Dzisiaj to ma miejsce, że organizujemy ewangelizację i przyjedzie najlepszy kaznodzieja na świecie, wygłosi kazanie i za nas wszystko zrobi. No tylko, że z badań różnych wynika, że to 1% czy 2% ludzi się nawraca na takich ewangelizacjach, a tych, którzy potem zostają w kościele. Więc jest jednak coś innego, jakaś inna forma, inny sposób do tego, aby zdobywać ludzi dla Jezusa Chrystusa. Wszakże ci, jeszcze raz czytam ten werset, wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. To jest Dzieje Apostolskie, 8 rozdział i kolejny werset mówi, a Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. I potem czytamy, że w Samarii działy się znaki i cuda, że ludzie zostali uzdrawiani, opętani, wyzwoleni, ale oni szli z miejsca na miejsce, zanim doszli do Samarii. Wszędzie, gdzie się pojawili, głosili Chrystusa, zwiastowali dobrą nowinę. Kolejna sprawa to... W pierwszym kościele nie tak ważne były miejsca zgromadzeń, budynki, nie tak ważne były, choć z pewnością były ważne, ale nie stawiano tego na pierwszym miejscu, ale pierwsi chrześcijanie wierzący wiedzieli, że oni są kościołem, że zgromadzenie ludzi wybranych jest kościołem, że więź, że relacja jest bardzo ważna. Nie budynek piękny, okazały, nie sprzęt w tym budynku może najpiękniejszy, choć chwała Bogu, możemy się cieszyć z niektórych rzeczy, ale więź, relacja, miłość, bo jak powiedział Pan Jezus, po tym inni poznają, że jesteśmy Jego uczniami, po jedności i po miłości. Powiem Wam, skoro mi się przypomniało, muszę teraz to powiedzieć, bo bym potem zapomniał. Wczoraj niektórym z młodzieży opowiadałem też jedno świadectwo, które... Ten brat opowiedział o pewnym pastorze, który dowiedział się, że jedna z sióstr zachorowała. Zachorowała i ktoś mu to powiedział, ale nie wiedział, która to z sióstr i poszedł do szpitala, bo tak w sercu swoim czuł, żeby poszedł do szpitala, a nie wiedział, która. I wchodzi do tego szpitala i kiedy zobaczył tą siostrę, chciał się wycofać. Mówi, o Boże, nie idę. Chciał się wycofać. A ta siostra świadoma mówi, chodź, pastorze. No więc on przyszedł, no tak, nie wiedział, co powiedzieć, bo się okazało, że ta siostra przez kilkanaście lat siadywała w drugim rzędzie i prawie na każdym niedzielnym nabożeństwie trochę pochrapała. Zasypiała, a czasem nawet zasnęła tak, że pochrapała sobie trochę. I teraz z nią rozmawiać, a ona go wzywa, chodź, mówi, bracie pastorze, ja dokonałam swojego biegu, odchodzę do mojego Pana. Wypełniłam służbę, do której Bóg mnie powołał. Nie przejmuj się, ja odchodzę do mojego Pana. Bądź zupełnie wolna. A on stojąc, słuchając tego, ten pastor myśli, ciekawe, jaką służbę wypełniła. Czy to chrapanie? Taki był trochę zaskoczony i nawet jakoś tak się w nim coś tam wzbudził, jakaś taka niechęć do tej siostry. I rozmawiają, troszkę tam rozmawiają. I potem ta siostra mówi do niego tak, pastorze, powiem ci teraz ważną rzecz, myślę. 18 lat temu Duch Święty powołał mnie, przekonał mnie, że każdą noc, soboty na niedzielę mam się o Ciebie modlić od 9 wieczór do 9 rano. 18 lat temu. I chcę Ci powiedzieć, że ani jednej nocy z soboty na niedzielę przez 18 lat nie spałam, bo modliłam się o Ciebie. Ja wiem, że parę razy czy wiele razy zasnęłam na nabożeństwie, że mi się to zdarzało. Ale ja podtrzymywałam Twoje ręce tak jak Aaron i Hur. Dzisiaj wykonałam swoje dzieło i odchodzę do Pana. I ten człowiek, stojąc tam nad tym łóżkiem tej chorej siostry, 88-letniej siostry, opowiadał ten brat, że prawie że padł. Zatrząsł się, zachwiał się, bo widział tylko tą kobietę, która chrapie. Ona tak wiele uczyniła, tak wiele zrobiła. I ten brat usługiwał na temat Arona, Mojżesza, Arona, Hura i Jozuego i powiedział, że każdy z pastorów powinien mieć i takiego Jozuego, i Arona, i Hura. I potem na koniec opowiedział to świadectwo i wezwał nas do modlitwy, pastorów do modlitwy, do powstania. Wiecie, że niektórzy nie byli w stanie powstać, niektórzy upadli. Padli na kolana, dlatego że to było tak niezwykle, niezwykle przekonywujące, niezwykle poruszające. Bo czasem się zdaje, być może w mojej służbie niektórych z nas, a co tam, ja mam tutaj osiągnięcia. Ale tak ważne, zwrócił ten brat uwagę na to, tak ważne jest to, abyśmy mieli ludzi, mieli osoby w zborze. W zasadzie to wzajemnie możemy się modlić, ale chodzi o to, że jeśli ktoś jest liderem jakiejkolwiek służby, tak ważne jest to, aby się modlić o taką osobę, aby wspierać. Więc skoro o tym mówię, to was, bracia i siostry, proszę o to, abyście rozejrzeli się od czasu do czasu po zborze, rozejrzeli się po tych osobach, które mają jakąś służbę lidera, czy to w uwielbieniu, czy to w więzieniu, czy to pastora, czy to starszych zboru, i w modlitwach ich wspominali, usługujących Słowem Bożym, bo potrzebny jest Aaron, Hur i potrzebny jest też Jozue, który walczy. Ten, który się nie będzie bał i pójdzie. Ale w tej historii o Mojżeszu, Aaronie i Hurze i Jozuem jest ciekawe to, że właśnie wtedy, kiedy ręce Mojżesza opadały, a przewagę mieli Amalekici, a kiedy ręce Mojżesza się podnosiły, bo Aaron i Hur go wzmacniali, go podnosili, przewagę miał Izrael. I w zasadzie można by powiedzieć, że od tej modlitwy wstawienniczej za liderów zależało zwycięstwo. A więc jeśli kogoś z was Duch Święty, kochani, pobudza do modlitwy o liderów, nie musicie się tym chwalić tak jak ta kobieta przez 18 lat. Trochę od tematu odszedłem, ale jakoś tak mi się to przypomniało, więc... Pierwszy Kościół, bracia i siostry, we wczesnym Kościele ewangelizacja była takim naturalnym opowiadaniem ludziom dobrej nowiny. Pierwszy Kościół uważał, że to jest wspaniały przywilej, wręcz przygoda. Przygoda z Jezusem Chrystusem, opowiadanie dobrej nowiny, głoszenie dobrej nowiny. I zdaje mi się, że my mamy taki trochę... Tak się zbyt długo przygotowujemy, komu tu jak powiedzieć. Tak próbujemy wyczuć, co też powiedzieć. Trudno nam jest tak bardzo spontanicznie opowiadać o Jezusie Chrystusie, opowiadać o tej dobrej nowinie prowadzącej do zbawienia. Dziś traktujemy często właśnie ewangelizację jako takie doraźne działania, więc zrobimy dzisiaj w sobotę albo w niedzielę, a potem znowu 3 tygodnie spokój. Oczywiście to jest dobre, to ma miejsce i powinno mieć miejsce w Kościele, natomiast chodzi o to, abyśmy my wszyscy, wierzący ludzie, abyśmy każdy w taki spontaniczny, w taki naturalny sposób opowiadali ludziom o Jezusie Chrystusie. Pierwszy Kościół także wyznawał zasadę wychodzenia do ludzi i czynienia ich uczniami Jezusa. Nie przyciągania ludzi do siebie, ale wychodzenia do ludzi. Oczywiście o tym mówił Pan Jezus, że mamy iść na cały świat. Nie przyciągać ludzi do siebie, ale iść do ludzi i tam z nimi rozmawiać o Jezusie Chrystusie. Nie praktykować przyciągania, ale wychodzenie do ludzi. To, co było charakterystyczne także w pierwszym Kościele, a już o tym wspomniałem, to poselstwo głoszone przez pierwszy Kościół było jasne i wyraźne. Kiedy ludzie zapytali, co mamy czynić, nie było tam nic więcej oprócz tego. Upamiętajcie się. Jesteś grzesznikiem, Masz się upamiętać. Upamiętaj się i wierz Ewangelii. Wierz, że Jezus Chrystus umarł za ciebie. Nie trzeba było tam dokładać różnych jeszcze dodatkowych spraw. Wyraźne, jasne poselstwo o Jezusie Chrystusie. Krzyż Chrystusa, upamiętanie i wiara. To jest poselstwo prowadzące do zbawienia. Pierwszy Kościół, zdaje się, że także oddziaływał bardzo mocno przez przykład odmienionego życia. No, Zacheusz nie był w pierwszym kościele, był wcześniej, ale pamiętacie Zacheusza. To jest doskonały przykład odmienionego życia. Kiedy spotkał się z Jezusem, od razu wiedział, co ma robić. Od razu moje życie jest zupełnie inne. Słowo Boże nam mówi, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, czyli ten przykład odmienionego życia musi być widoczny. Jeśli by tak było, że ktoś dzisiaj się nawrócił, a jutro nie jest inny, jak był wczoraj, albo dzisiaj, natychmiast po tej zmianie życia nie jest inny, nie widać owoców w jego życiu, to trudno w to nawet uwierzyć, że on się nawrócił. Jeśli ktoś miał pociąg do palenia, do kopcenia 60 papierosów dziennie, a teraz się nawrócił, więc pali 40. No zmienił się, bo pali 40. No cóż to za zmiana? Cóż to za zmiana? Zmiana musi być widoczna. Widoczna nawet tym gołym ludzkim okiem. A więc przykład odmienionego życia. Dalej pierwszy Kościół wszelkie działania rozpoczynał od modlitwy. Modlitwa. Modlitwa musi być w tym dziele ewangelizacji na pierwszym miejscu. Tak więc to kilka takich prawd wynikających z dziejów apostolskich, wynikających też z nauczania Pana Jezusa Chrystusa. I drodzy bracia, chciałbym zakończyć tym. Myślmy o ludziach niezbawionych. Jeśli stwierdzam, że brak mi miłości do ludzi zgubionych, niech Duch Święty mnie zmieni. Niech będzie wołanie w moim sercu: Panie, zmień moje serce, przemień mnie. Panie, ja chcę dostrzegać tych ludzi. Ja chcę ich widzieć inaczej niż do tej pory. Być może ten sąsiad mnie drażnił, już od 20 lat mnie drażnił, ale dziś chcę spojrzeć na tego sąsiada trochę inaczej. Chcę spojrzeć innymi oczami. Chcę zauważyć, że on potrzebuje Ewangelii, że on potrzebuje zbawienia, że jest nieszczęśliwym człowiekiem, że jest osobą w potrzebie, że jest chory. Daj mi, Panie, takie oczy. Amen. Myślę, kochani, że my tego zawsze, nieustannie potrzebujemy takiej modlitwy, a więc nie będę pytał, kto potrzebuje takiej zmiany. Ja potrzebuję, aby Pan zmieniał moje serce, aby miłość była motorem do działania w moim życiu. Nie tylko to, że jestem pastorem Kościoła Zielonoświątkowego, ale miłość do grzeszników, miłość do ludzi, abym mógł wołać do Boga za ludźmi, abym mógł płakać za tymi ludźmi, których spotykam na drodze, abym mógł powiedzieć: Boże, pomóż mu, Panie, pomóż, zmień życie tego człowieka, zmień go dla Twojej chwały. Powstańmy, kochani.